Część trzecia. Ujęcie podmiotowe. Rozdział 18. Dyplomacja klimatyczna. Autorka Marta Rynieńska-Kiełdanowicz. Współpraca Małgorzata Kociesz. W dobie globalizacji znacznemu rozszerzeniu uległ zakres podmiotów zaangażowanych w działania dyplomatyczne, a także katalog problemów podejmowanych przez współczesną dyplomację. Nie ulega wątpliwości, że nadal głównym podmiotem dyplomacji pozostają państwa, jednak coraz większą rolę odgrywają organizacje międzynarodowe, aktorzy subpaństwowi, miasta i regiony i pozapaństwowi, non-governmental organization, NGO, oraz korporacje transnarodowe. Jak zauważają badacze stosunków międzynarodowych, klasyczna dyplomacja zajmowała się tak zwaną wysoką polityką. Powodem odejścia od niej było zakończenie zimnej wojny, a przede wszystkim przyczynił się do tego proces globalizacji. Stąd zainteresowanie się problemami niskiej polityki, w tym m.in. kwestiami klimatu. W drugiej połowie XX wieku wraz z organizacją szeregu międzynarodowych konferencji poświęconych problemom degradacji środowiska pojawiło się pojęcie dyplomacji klimatycznej, czasem również określanej jako zielona dyplomacja. Powstanie dyplomacji klimatycznej wiąże się z trwającym od wielu lat trendem popierającym troskę o stan przyrody i środowiska naturalnego oraz ochronę współczesnych ekosystemów zagrożonych przez negatywną działalność człowieka. Dyplomacja na rzecz klimatu ewoluowała na przestrzeni lat pod względem zasięgu i złożoności. Uwzględnianie kwestii zmian klimatycznych w szeroko rozumianej polityce zagranicznej i dyplomacji nastąpiło wskutek zwiększenia zainteresowania wdrażaniem i zarządzaniem ryzykiem klimatycznym na skalę światową. W efekcie wzrosła liczba wspólnych sojuszy między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych. Zainicjowane zostały również dyskusje na temat konsekwencji zmian klimatu i możliwych działań. W polskiej literaturze trudno znaleźć precyzyjną definicję terminu dyplomacja klimatyczna. Stąd w niniejszym rozdziale zaprezentowano kilka prób rozpatrzenia pojęcia przez zagranicznych badaczy. Anna Christowa i Dobrinka Hankowa określają dyplomację klimatyczną jako działalność, mechanizm, ale również środek reagowania, którego cel stanowi stworzenie w niedalekiej przyszłości międzynarodowego systemu ochrony klimatu i zapewnienie jego efektywnego funkcjonowania. Diarmuid Thorney i Maya K. Davis-Cross zauważają natomiast, że dyplomacja klimatyczna jest szczególnym rodzajem dyplomacji środowiskowej. Jej wyodrębnienie nastąpiło ze względu na bardzo dużą uwagę, jaką zmiany klimatyczne przyciągają na całym świecie w porównaniu z innymi kwestiami środowiskowymi. Warto zwrócić również uwagę na efekty kilkunastoletniej współpracy organizacji Adelphi i jej partnerów z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec. Podmioty prowadzą wspólnie platformę internetową climatediplomacy.org, która stanowi źródło wiedzy i bieżących informacji dotyczących dyplomacji klimatycznej na świecie. Na stronie organizacji można znaleźć definicję dyplomacji klimatycznej, rozumianej jako wykorzystywanie narzędzi dyplomatycznych w celu wspierania utworzenia i efektywnego funkcjonowania międzynarodowego systemu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz łagodzenia negatywnych skutków tych zmian. Silna sieć partnerów, w tym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, okazuje się niezbędna do wypełnienia tak zarysowanego celu. Międzynarodowa dyplomacja na rzecz środowiska i klimatu, dwustronna współpraca w tym zakresie, a także polityka ochrony środowiska mogą promować dialog i budowanie zaufania, przyczyniając się tym samym do stabilnej sytuacji w kraju, regionie i na świecie. Wielowymiarowy charakter dyplomacji klimatycznej jest spowodowany podejmowaniem działań zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Charakteryzuje się różnorodnością, gdyż przedmiot tejże dyplomacji może się różnić w zależności od położenia geograficznego, kręgu kulturowego czy rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród kwestii poruszanych za pośrednictwem dyplomacji klimatycznej znajdują się m.in. wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę, budowa nowoczesnych, przyjaznych środowisku miast, uwzględnienie kwestii środowiskowych przy opracowywaniu strategii zagospodarowania przestrzennego, a także ochrona mórz i oceanów. Co ważne, w odróżnieniu od klasycznego modelu dyplomacji, tutaj istotną rolę odgrywają eksperci, a większą uwagę zwraca się na aspekty techniczne, wiedzę z zakresu ekologii i biologii, bezpośrednią partycypację społeczeństwa oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności. Jak zauważa Ewelina Morawska, zielona dyplomacja może być również traktowana jako forma pokojowej dyplomacji, która dąży do pogodzenia się człowieka z naturą, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju na rzecz przyszłych pokoleń. Zielona dyplomacja jest realizowana na wielu poziomach – w życiu społecznym i politycznym, w edukacji, filozofii oraz w ramach współpracy międzynarodowej. Unia Europejska i dyplomacja klimatyczna. Unia Europejska stopniowo, lecz systematycznie rozwija swoją dyplomację w zakresie środowiska i klimatu. Nie ulega wątpliwości, że dyplomacja klimatyczna może być sposobem na zacieśnienie relacji państw sąsiedzkich i godzenie interesów gospodarczych państw w duchu ochrony zasobów naturalnych, a przewodnictwo w międzynarodowych działaniach na rzecz ochrony klimatu i aspiracje do bycia liderem w tej dziedzinie składają się na jeden z filarów wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Unia Europejska traktuje zatem dyplomację klimatyczną jako swoisty soft power, pokazując się jako obszar, który oferuje alternatywny model życia, ograniczając konsumpcję czy dbając o niskoemisyjny transport publiczny. Unia Europejska swoją dyplomację klimatyczną definiuje jako prace na forach wielostronnych i na szczeblu dwustronnym, służące propagowaniu ambitnych globalnych celów i działań klimatycznych na rzecz ogólnoświatowej transformacji z myślą o neutralności klimatycznej. Troska o środowisko i klimat to priorytety Unii Europejskiej, która ma ambicje komunikowania swoim obywatelom, ale również społecznościom spoza UE, że ograniczenie emisji nie musi spowalniać wzrostu gospodarczego, ale poprzez wspieranie innowacyjności w sektorze czystych technologii można stawiać na rozwój. Działania te są motywowane zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, ale także zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, co skutkuje na przykład obniżeniem kosztów opieki zdrowotnej. Ważnym wydarzeniem w ramach dyplomacji klimatycznej Unii Europejskiej było ogłoszenie Europejskiego Zielonego Ładu, European Green Deal, we wrześniu 2019 roku, tuż po wyborze nowej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Program zakłada intensyfikację działań UE na rzecz ochrony klimatu poprzez przyjęcie rozwiązań legislacyjnych i wdrażających je środków, w tym wielkich nakładów finansowych. Dzięki nim Europa do 2050 roku ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. Neutralność klimatyczna nie jest jednak wyłącznym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Cel polityczny stanowią utrzymanie i wzmocnienie przez Unię Europejską jej globalnego przywództwa w walce o powstrzymanie zmian klimatu. Główne założenia programu to dostarczanie czystej i bezpiecznej energii, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, wznoszenie budynków o niższym zapotrzebowaniu na energię, przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność, ochronienie i odbudowanie ekosystemów oraz bioróżnorodności, przystosowanie się do zmian klimatu, ochrona zdrowia. Unia Europejska w ramach dyplomacji klimatycznej ma do odegrania znaczącą rolę, ale to oznacza wskazanie zarówno obszarów priorytetowych, jak też i szans oraz zagrożeń w tym zakresie. Co więcej, powinna się także skupić na konsekwencjach, jakie zmiany klimatu mają dla pokoju i stabilności. Zmiany klimatyczne przyczyniają się bowiem do intensyfikacji zagrożeń i zaostrzenia już istniejących konfliktów, do których należą na przykład migracje. Naukowcy przewidują, że w miarę ocieplania się globu liczba osób ubiegających się o azyl w Europie będzie rosła. Ocieplenie w granicach 2,6 do 4,8 stopnia Celsjusza równa się 660 tysiącom dodatkowych osób rocznie szukających schronienia w Europie do 2100 roku. To pokazuje, jak ważne są kwestie klimatu w unijnej polityce, które wymagają nie tylko stworzenia nowych dokumentów, ale i realnego działania instytucji UE i państw członkowskich. Dyplomacja klimatyczna napotyka na wiele wyzwań. Po pierwsze, sam problem zmian klimatycznych jest naglący, ponieważ niektóre zmiany muszą zostać powstrzymane odpowiednio wcześnie, zanim ich skutki staną się nieodwracalne. Kolejne wyzwanie to konieczność współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Ta współpraca może być utrudniona przez fakt, że poruszane kwestie ekologiczne mogą dotyczyć interesu narodowego danego państwa lub stanowić fundament polityki wewnętrznej. Zielona dyplomacja może być realizowana nie tylko na poziomie międzyrządowym, ale również przez organizacje pozarządowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne. Trzecią kwestią jest wpływ działań wprowadzonych w celu ochrony klimatu na sytuację wewnętrzną w państwach. Na przykład zwiększone opłaty za prąd czy podwyżki cen w sklepach. W obrębie dyplomacji klimatycznej spotykają się zatem interesy zarówno globalne, jak i narodowe. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Bogate państwa kompensują swoje grzechy klimatyczne. W Ruandzie instalowane są przyjazne dla środowiska piece. 90 tysięcy z nich już działa w wioskach. Plan zakłada budowę kolejnych 40 tysięcy nowych pieców rocznie. Mają one pozytywny wpływ różnego rodzaju. Wycinka lasów w regionie, spowodowana spalaniem drewna w tradycyjnych kominkach, została znacznie ograniczona. Zanieczyszczenie powietrza w chatach zmniejszyło się, a co roku unika się emisji około 270 tysięcy ton gazów cieplarnianych. Piec kosztuje około 100 euro za sztukę. Pieniądze pochodzą z Niemiec. Między innymi od firm i osób prywatnych, które chcą w ten sposób wynagrodzić swoje klimatyczne grzechy, jak na przykład nieekologiczne podróże lotnicze.